Iwona Borawska.
Tatiana Słowik.
Dobiega końca drugi dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wczoraj mówiłam o niezwykłych emocjach, które towarzyszyły prezentacji filmu Johnny. Dziś opowiadać nic nie będę, bo mamy gości.
Więc będzie na pełnej petardzie. Autor opowieści i pierwowzór tej opowieści u nas w naszym studiu festiwalowym w Teatrze Muzycznym.
Naszym gościem jest pan Maciej Kraszewski. Witam serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Scenarzysta filmu Johnny i też autor powieści o księdzu Janie Kaczkowskim Johnny. Ta powieść towarzyszy filmowi, ale zanim o szczegółach, ja chciałam wrócić do wczorajszej atmosfery, kiedy była premiera tego filmu tutaj na festiwalu, była konferencja prasowa. I oczywiście mówiliśmy też o różnych sprawach technicznych, ale przede wszystkim była mowa o emocjach, o tym, że ksiądz Jan był miłością, o tym, że trzeba towarzyszyć chorym i cierpiącym, o tym, że cierpienie jest po prostu integralną częścią życia, o tym, czym są hospicja. To był pana cel, jak pan to pisał?
To była jakby, nie wiem, czy to jest dobre słowo, otoczka czy środowisko. Oczywiście to są bardzo ważne wartości, tematy, o których pani redaktor wspomniała, natomiast głównym moim zamysłem i myślę, że się udał, to była informacja w postaci artystycznej filmu, książki, że nawet z najtrudniejszego potrzasku życiowego, z największych, najgorszych okoliczności, nawet ktoś, w kogo nikt nie wierzy, na kim krzyżyk postawiło państwo, otoczenie, może wyjść i może wygrać. Mhm. I chciałem się tej mechanice, tej przemiany, tego dobra czynionego przyjrzeć i ją opisać. Dlatego tak blisko głównych bohaterów jesteśmy i dlatego zdawałem sobie od początku sprawę, że nie da się w półtorej godziny czy dwie godziny filmu opowiedzieć życia człowieka, który miał tak nieprawdopodobną charyzmę, był przecież i duchownym, i naukowcem. No oczywiście synem, bratem, ale przede wszystkim był takim generatorem zmian. To jest złe słowo, ja wiem, że powinienem wysilić się nieco bardziej,
no co
może,
tu
ale...
No, że promieniował, mówili, że był miłością, ale on miał...
Ale nie budujmy pomnika, nie. On miał po prostu, dlatego na przykład jutro w Sopocie jest troszeczkę spontanicznie organizowana druga gala plebiscytu okulary księdza Jana Kaczkowskiego. I dlaczego okulary? Dlatego, że on mimo wady wzroku ogromnej potrafił człowieka przejrzeć i zobaczyć jego, mówiąc językiem psychologii, zasoby i je uruchomić. Mhm. Dokładnie on to robił. Chciałem przyjrzeć się, jak to wyglądało, żeby to się stało możliwe, no oczywiście musiałem poznać i zyskać zaufanie Patryka Galewskiego.
No właśnie, Patryk Galewski wyskoczył na scenę i nam tu wyskoczył w tym filmie. Ten film opowiada z jednej strony oczywiście o księdzu Janie, prawda? W jaki sposób uchwyciliście państwo chyba jego fenomen? O tym porozmawiamy, ale z drugiej no o panu Patryku. Jego niebywała zupełnie historia życiowa i to jest człowiek, jakby to powiedzieć, uratowany dla życia. On teraz jest
obudzony,
tak promienny po prostu, tak cudowny,
tak
chętny do
Jan
życia.
Zobaczył, że ten element tam występuje. W jaki sposób, w którym momencie, trudno powiedzieć. Gdyby inaczej się jego los potoczył, nie wiem, może byłby genialnym, rewelacyjnym terapeutą, psychologiem. Trudno mi powiedzieć. Był nim de facto, tylko no nieco w innych okolicznościach. Najważniejsza w tym wszystkim jest pozytywna energia. Bardzo mi zależało na tym, żeby to było w atmosferze spotkań, rozmów z Janem, czyli żeby to było nie tylko energetyczne na pełnej petardzie emocjonalnej, ale żeby było w tym bardzo dużo humoru, bo dużo humoru było również w życiu Jana. W zasadzie non stop. Myśmy się tak zwąchali w zasadzie, bo tak mogę powiedzieć, właśnie żartując. Mhm. To był ten język, myśmy się śmiali i nagle te bariery oficjalne przy naszym pierwszym spotkaniu popękały, nawet nie wiadomo kiedy, i rozmawialiśmy o wszystkim, od przeglądu sytuacji na Bliskim Wschodzie, po zmiany w klimacie. Ja już trochę żartuję, ale każdy temat. I Jan był ogromnym erudytą, ale też człowiekiem ciekawym innych ludzi. Potrafił słuchać, ale potrafił też genialnie opowiadać.
Jak ksiądz profesor Tischner, prawda? Wszystko potrafił sprowadzić do takich prostych rzeczy.
Umiejętność syntezy, tak jest. On potrafił to uprościć i przekazać. I też bardzo zależało mi, szczególnie w książce, żeby pokazać, że Jan był naprawdę wybitnym umysłem. To był erudyta, to był człowiek, który potrafił rozmawiać oczywiście z tymi ogrami, który zresztą bardzo lubił i widział w nich te zasoby dobra i potrafił je uruchomić. Mhm. Ale też z profesorami, też z naukowcami i przede wszystkim z przyszłymi lekarzami, ze studentami medycyny.
I z Jurkiem Owsiakiem, no wiadomo,
i z Jurkiem Owsiakiem.
I z jego publicznością całą.
Jan zawsze powtarzał, że on dużo tych nagród różnych dostał. Oczywiście bardzo się cieszył z wszystkich, ale najbardziej sobie cenił nagrodę Pontifici, budowania mostów między ludźmi. I on te mosty No, on ludzi otwierał mówiąc, żartując i zawsze ten klucz pasował.
Mm-hmm. A czemu on pukał w głowę, przepraszam? Jak to było? Co to było?
No właśnie, to była spowiedź, druga spowiedź w moim życiu zresztą. Po pierwszej, później miałem dłuższą przerwę, mieliśmy kilka rozmów właśnie tych prywatnych i myślałeś, a może byś rozważył i wyjaśnił mi, że to nie będzie klasyczna sytuacja typu procedura tylko. Oczywiście procedura musi być, to już jakby nie wnikam w naukę Kościoła, natomiast bardziej właśnie o tę otoczkę. No i Jan mnie zaprosił do miejsca, które nazywało się i pewnie nadal nazywa się pokojem zwierzeń w hospicjum. Spędziliśmy tam 1,5 godziny. Tyle czasu mi poświęcił. I to była w zasadzie rozmowa. Mhm. To, co opisałem w książce, jak wyglądała spowiedź Patryka, rozmawialiśmy. Ja opisałem swoją spowiedź, bez szczegółów. Oczywiście tam się do niczego nie przyznałem na kartach. Nie ma mowy. Koloratki nie mam, ale tajemnica obowiązuje. Natomiast chciałem pokazać, jaką to miało dynamikę, na czym to polegało, że to była rozmowa dwóch osób i to było przewodnictwo, to nie było nic ex cathedra, to była rozmowa, która dotykała oczywiście wrażliwości, oczywiście sumienia przede wszystkim, ale też logiki, też jakiejś takiej inteligencji, jakiej zwykłej, życiowej, przyczynowo-skutkowej. I Jan zresztą do tych zagadnień często wraca. On dużo mówił właśnie o fenomenie sumienia. Bardzo się tym interesował. Potrafił pięknie o tym mówić. I chyba do tego się odwoływał. Jeżeli uruchomił sumienie, że ta czarna skrzynka nasza i ten kompas, który mówi kiedy dobrze, kiedy źle, że on w zasadzie cały czas jest włączony, że nikt go w stanu śpienia nie przełącza. I dotyczy to zwykłych rzeczy. Bez koturnowego języka, bez tej nowomowy kościelnej, z której on zresztą strasznie się śmiał. Oczywiście rozumiejąc tradycję, ale no myśmy żartowali też z tego. Mhm. Zaprawdę, powiadam ci, ja nie zgłodniałem, albo wiem, brzuch mój burczy.
A on mówi, winko poleci.
Zróbmy coś z tym. I były żarty. I także, no i było też dużo szczerych, fajnych rozmów takich, które pozwoliły mi poznać Jana jako człowieka po prostu, który czuje, który też miał swoje słabsze momenty, zwątpienia i starałem się to oddać tak wiernie, jak to tylko...
To są właśnie cytaty, powiedzonka, no, jest sporo filmów, nagrań, także Dawid Ogrodnik też miał już taką podstawę, żeby się przygotować, prawda, do stworzenia tej postaci, ale jest też coś, co na pewno widział pan, film Wielka Cisza, dokument. Mm-hmm. I tutaj też jest podobne światło i takie, ja przejrzałam pana książkę, nie powiem, że przeczytałam od wczoraj, tak od deski do deski, tego nie opowiem, ale przejrzałam i zajrzałam w kilka momentów takich, które w filmie są po prostu wycięte. Na przykład wtedy, kiedy Patryk nagrywa, jakby to powiedzieć, testament, prawda, monolog matki umierającej do
jej dziewczyny, tak.
Tak. My widzimy tylko twarz aktora, Piotra Trojana, który tak on to wszystko oddaje. Tekstu nie ma. U pana trochę jednak jest, ale to w wielu momentach jest coś takiego, że w książce jest więcej.
Tak, ja od razu wyjaśnię. Przede wszystkim scenariusz powstał jako pierwszy. Ja wiedziałem, że będzie książka, raczej przypuszczałem, chciałem, żeby była, więc napisałem tych dialogów, również tych tak zwanych voice-overów, czyli głosu zza ekranu, dużo więcej niż jest ich w filmie, ponieważ zależało nam, i to mówię również w imieniu Roberta Kijaka, producenta, i Daniela Jaroszka, reżysera przede wszystkim, ale mnie też przede wszystkim zależało, bo ja też reżyserowałem. Ja musiałem od początku pomyśleć, jakie zadanie mają wszyscy twórcy i ułatwić im to zadanie. Co to oznacza dla scenopisarza? Otóż oznacza to przede wszystkim takie napisanie tej historii, żeby pojawiła się jak największa przestrzeń dla tych wszystkich talentów, dla reżysera, ale też dla aktorów, dla twórców muzyki, dla montażysty, żeby to wszystko mogło się wypełnić ich wkładem i żeby widz mógł, i mam wrażenie, że to się udało, ciekaw jestem zdania pani redaktor, no właśnie, żeby to zarezonowało, żeby każdy znalazł kawałek swojej historii, żeby mu nie tłoczyć kawa na ławę, żeby jakiejś hagiografii nie robić, żeby tej patyny nie było. Bardzo mi na tym zależało i ta przestrzeń, żeby to nie było przegadane, żeby uszanować widza. Ja wychodzę z założenia zawsze pisząc, że niczym się nie różni od ludzi, którzy idą na moje filmy. Jestem taki sam, podobnie odbieram życie. Co potrafię, to potrafię to jakoś ułożyć, opisać, ale reagujemy emocjonalnie podobnie na te same sytuacje, na te same życiowe zdarzenia. Otacza nas podobna przestrzeń ludzka, kulturowa, każda. Widz jest współuczestnikiem i uszanowanie widza polega na tym, żeby zostawić mu tę przestrzeń, żeby też to przeżył, żeby sobie wyobraził.
No i to działa, po prostu to rezonuje w nas. Każdy w jakiś pewnie inny sposób to przeżywa i odbiera. Mówiono też na konferencji prasowej o tym, że hospicjum jest pokazane tak troszkę przez lekko tylko uchylone drzwi, prawda? Że my wchodzimy tak. do niektórych postaci
z uszanowaniem bliżej. Majestatu i śmierci. Ja w ogóle chciałem tak przy okazji, przepraszam, że tak żwawo wyrywam do przodu, ale bardzo mi zależy na tym, żeby poszła informacja, że ten film nie jest filmem o umieraniu w żaden sposób. Śmierć jest w nim obecna, oczywiście. Pięknie o tym mówili aktorzy, pięknie mówił reżyser, ale to jest film o zwycięstwie życia. To jest film nawet o zwycięstwie życia, które ma swój termin przydatności do spożycia, że tak brutalnie powiem. Jan miał wyrok, najpierw powiedzieli pół roku, później ryzykowne operacje przedłużyły, później była terapia eksperymentalna i on przeżył ponad 3 lata, natomiast on tego nie wiedział. On miał krótki czas i on wiedział, że w tym krótkim czasie musi parę spraw załatwić.
Mhm. Ale to właśnie myślę, że ten nasz...
I zrobił więcej przez ten czas niż wielu ludzi, którzy mają po prostu żelazne zdrowie i tak. Można? Można.
Bo nam się wydaje jeszcze czas. Jutro wstanę, może. Później, może pojutrze wstanę. Nie, porozmawiam teraz z ojcem, jest tu taki przykład, prawda? Porozmawiam z ojcem za czas jakiś. Może już nie porozmawiam. Tak. Ja myślę, że on, to znaczy oczywiście, że no, różnie się ludzie zachowują w takiej sytuacji, ale on miał jakieś takie światło właśnie w tym życiu i w byciu z ludźmi, którzy odchodzą. Ja też próbowałam być wolontariuszką w hospicjum i wiem, jak ważne jest właściwie tylko siedzenie, słuchanie tych ludzi, którzy opowiadają historię swojego życia albo po prostu, żeby przy nich być, prawda? I on to stworzył im takie miejsce.
To od razu, Jan zawsze podkreślał, że to nie jest szpital i to nie wyglądało jak szpital. To zostało zaprojektowane tak, żeby ludzie mieli tyle prywatności, ile się da, żeby nawet jakieś elementy osobiste z domu, typu obrazki jakieś, nawet roślinki, żeby to wszystko tam było w tym otoczeniu. Podobnie kuchnia, która była czymś bardzo ważnym dla Jana, żeby to były normalne posiłki. Czy ta zgoda na to, żeby ktoś sobie wyszedł na piwko, czy zapalił papierosa, tam było po prostu normalnie. Tam było życie, tam naprawdę. Ja tam dużo czasu spędziłem w pewnym momencie, bo miałem okazję się przyjrzeć. I myślę, że to się udało i to dalej działa dzięki Aniele Budzie i kapitalnemu zespołowi hospicjum. Moje ogromne wyrazy szacunku. Zresztą widać ich tutaj.
Tak. No i pan Patryk Galewski też tu.
No i Patryk, ja chciałem też o Patryku powiedzieć, bo gdyby Patryk mi nie zaufał, gdyby on mi nie powiedział, Maciek, ja czuję, że ty to dowiedziesz, że z tego coś będzie.
No to jest z jego punktu widzenia opowiadane. Przecież jego głos z ofu, książka tak samo. On opowiada o sobie.
Pozwolił mi użyć siebie jako wehikułu, że tak powiem, ale ta energia, myślę, jest. Państwo słyszeli Patryka i być może widzieli. No, to jest taki pozytywny, wesoły, ale i mądry, bardzo mądry człowiek w tej chwili, naprawdę mądry, refleksyjny. My dużo czasu rozmawialiśmy, dużo razy. I on, najbardziej mi się podoba to, że on ma pełną świadomość, że każdego dnia trzeba się pilnować, że każdego dnia trzeba się mieć na baczności. To nie jest tak, że ciach przestawiło się i jedziemy jedną długą, życiową, prostą jak autostrada oświetlona i bez wertepów. Może być różnie i on o tym wie i powinniśmy też wszyscy o tym, ja to sobie też mówię. Bo w życiu są momenty lepsze i gorsze i czasami popełniamy błędy, czasami robimy głupoty różne. I chodzi o to, żeby mieć tę procedurę wyjścia, żeby to nasze sumienie, nie po to, żeby egoistycznie oczyścić. Ja już nie wchodzę w żadną teologię, taką zwykłą przyzwoitość. Tylko żeby kończyć te złe rzeczy, żeby te ciężkie rzeczy, te złe rzeczy przepracować, które trzeba, ale też w pewnym momencie je zakończyć. Że żyjemy tu i teraz i warto po prostu mieć to na uwadze. Zaczynając dzień i ten film, drodzy słuchacze Radia Gdańsk, przyjaciele, dobrzy ludzie, to jest bateria, która nas naładuje na każde trudne czasy, dlatego że to się zdarzyło naprawdę. My, wszyscy twórcy tego filmu, my jesteśmy takimi wehikułami, którzy po prostu ułożyliśmy w formę filmu, czy również książki, coś, co się naprawdę zdarzyło. To jest dowód na to, że każde zło przemija, nawet najdłuższe żmija. O, kliszą poleciałem. Ale tak jest. Tak jest. I pokazuje mechanizm jednego bardzo ciekawego przypadku dwóch facetów, którzy po prostu trafili na siebie. Byli tak kontrastowi, że już bardziej nie można być, co dobrze kinu służy, jak wiadomo. No i dali radę, mówiąc krótko. A jak dali radę, to zobaczycie w kinie.
Tak, myślę, że można, może i trzeba zobaczyć i budzić się może trochę w innym nastroju, wobec samego siebie, bo to też jest nauka bycia ze sobą, prawda? I wybaczania sobie różnych rzeczy.
Przede wszystkim ten taki już oklepany, kliszowaty przepis, że należy najpierw maseczkę tlenową sobie w samolocie założyć, zanim dziecko i tak dalej. Ale to jest wszystko prawda. No, jakiekolwiek zasoby najpierw my musimy mieć, żeby komuś dać. Mhm. Czy jest to czas, czy jest to mądrość, czy są to pieniądze, no najpierw musimy to mieć. Więc faktycznie każdą reformę trzeba od siebie zaczynać. Co jest najtrudniejsze, bo w sobie najtrudniej rzeźbić. Ludzie się bronią przed różnymi informacjami na swój temat. Tu mogę być niefajny. Wszyscy tacy jesteśmy. Mhm.
Bardzo dziękuję. Idziemy do kina na Johniego.
Zapraszam serdecznie, warto.
Maciej Kraszewski, scenarzysta.
Dziękuję, do widzenia.
Nazywam się Patryk Galewski. Czy ja zobaczyłem siebie na ekranie, to takim jednym prostym słowem to tak. Ale też pierwszy raz w życiu, bo film widziałem wczoraj trzeci raz i też jadąc na seans założyłem sobie, że emocjonalnie nie dam się uruchomić. Plan runął w gruzach, ponieważ po raz kolejny emocjonalnie tak mnie to chwyciło, że no rozłożyłem się, czyli płacz, histeria, pełno lęku, pełno wspomnień, pełno tęsknoty za Janem, bo Jan cały czas, mimo tego, że nie ma go fizycznie z nami, ja czuję jego obecność. I tak naprawdę za pierwszym razem, kiedy oglądałem seans, to miałem możliwość zobaczenia tego, co wydarzyło się w moim życiu, tak naprawdę w takim streszczeniu swojego życia i to strasznie mnie dotknęło. Bo jest to historia, która jest prawdziwa, jest to część mojego życia. Oczywiście w skali historii Jana jest to taka malutka część, ale ta relacja, która się między nami zadziała, to co Jan dla mnie zrobił, że to właśnie dzięki niemu jestem w tak pięknym momencie swojego życia, że mogę żyć normalnie, że potrafię uczciwie kochać, że mogę uczciwie tę miłość przyjmować, że mogę być tatą, ale takim prawdziwym tatą, że mogę przytulać swoje dzieci, że potrafię je tak prawdziwie kochać. To zawdzięczam jemu.
Oddając komuś swoją historię w ręce, trzeba mieć niesamowicie dużo zaufania. Z Piotrem Trojanem nawiązaliście bardzo bliską relację, taką, że spotkaliście się w Pucku, potem on wylądował u was w domu.
Na materacu, z dinozaurami, jak to sam powtarza, to jest bardzo takie... Ogólnie jestem przeogromnie wzruszony, bo też od samego początku jestem częścią tego wspaniałego dzieła i tutaj bez żadnego ukrywania delikatnych szczegółów powiem, że cały zespół, czyli zaczynając tak naprawdę od producenta, po osoby zajmujące się dźwiękiem, po prostu były wypełnione czymś magicznym. Czyli sama atmosfera na planie filmowym była bardzo wyjątkowa. No ja nigdy prędzej nie brałem udziału jakby w projekcie tworzenia filmu, ale też jakby słyszałem z opowiadań takich dotyczących autopsji ludzi, którzy pracują w branży filmowej, że też pierwszy raz z czymś takim mieli do czynienia, że to jest coś więcej niż film. Jest to no, piękna wartość, która zostanie powiedziana, mam nadzieję, szerszej takiej publiczności. No i że wnioski tak naprawdę będą jednoznaczne, no takie mam ukryte marzenie i nadzieję, że ludzie zobaczą, że Jan to jest, że to jest miłość po prostu do drugiego człowieka, tak, że w tych nawet najcięższych momentach swojego życia, ale też momentach życia innych ludzi jest zawsze, może być ktoś inny, kto będzie takim wsparciem, podporą, będzie miłością najprościej w świecie. No.
Nie boisz się tego momentu, że ludzie bardzo będą czuli się poniekąd właścicielami twojej prywatnej historii?
Nie. Nie. Mam też taki ogrom w sobie, takiej chęci, aby moja postać była odbierana jako namacalne świadectwo Jana. Że Jan kochał ludzi i też część tej swojej miłości wolał we mnie. I tak chcę, żebym tak został odbierany. A tak wracając do pytania, że tego, czy nie boję się, taki strach czułem w momencie, gdy prowadziłem taki naganny tryb życia jeszcze i byłem odbierany jako nieuczciwie żyjący człowiek, jako chuligan, ćpun, złodziej i wtedy tak. Tak, tak samo jestem często pytany, czy stresuję się tak o na przykład, nie wiem, rozmów, czy stresuję się wywiadów, czy stresuję się ogólnie tej całej sytuacji. Ja odpowiadam, że stres był wtedy, jak byłem wieziony do zakładu karnego. Wtedy się bałem, tak? wtedy się bałem, ale za drugim razem, bo też za pierwszym razem też był to taki moment, w którym ja tak naprawdę no, chciałem być w tym więzieniu. Mając tatuaże HWDP i Ołtów, ja chciałem tak żyć, bo myślałem, że tak ma wyglądać moje życie, że to jest taki maks, co mnie w życiu spotka. Za drugim razem, kiedy po 4 latach relacji z Janem już byłem, no mogę powiedzieć, normalnym człowiekiem, tak odkopałem sobie te wszystkie wartości, jakimi powinien prowadzić się taki normalny człowiek, wtedy się bałem. Bałem się tego, bo musiałem pójść do więzienia na praktycznie 7 lat, bo taki był kumulacja wyroków i bałem się tego, czy wytrzymam w tej normalności. Bo łatwiej jest po prostu oddać się w tą taką subkulturę ludzi w więzieniu żyjących no, źle, tak, niż po prostu być normalnym człowiekiem. I tego się bardzo bałem. A teraz jest to chwila, która jest wypełniona radością, bo mówimy o człowieku, który był miłością o Janie, więc to jest piękna radość.
Dziś to już wszystko. Żegnamy się. Iwona Borawska.
Tatiana Slowi.
Jutro będzie o sprawach rodzinnych, o filmach Tata i Siubuk. Zapraszamy o tej samej porze.